Merkury Polskie Radio.
Sygnały świata Poznań Wielkopolska. W Biblii mówi się dużo o ślepocie, o osobach niewidomych, niedowidzących. Niektórzy odbierają to bardzo konkretnie, bardzo tak dosłownie, ale są też takie przesłania metaforyczne. Ksiądz profesor Jan Kantypytel.
Tu konkretnie chodziłoby o Ewangelię świętego Jana, która ma specyficzny charakter. Już to zauważył w II wieku Klemens Aleksandryjski, sławny drugi z kolei rektor Akademii tego milionowego miasta. On nazwał Ewangelię Janową Ewangelią Pneumatiką, Ewangelia Duchowa. I rozróżnił warstwę dosłowną i warstwę historyczną i warstwę duchową, że wiele opisów ma podwójny sens. I to jest też w przypadku opisu uzdrowienia niewidomych. Tu może być uzdrowienie ze ślepoty, a jednocześnie dochodzi sens duchowy, który mówi o uzdrowieniu, o przejrzeniu duchowym. Zresztą sam chrzest nosi nazwę przejrzenia i oświecenia. I to w kilku przypadkach taki podwójny sens duchowy spotykamy w Ewangelii Janowej.
Czy osoby niewidome, niedowidzące mogą traktować Ewangelię świętego Jana i pozostałe Ewangelie, w których mówi się o uzdrowieniu niewidomych, jako coś bardzo konkretnego, że dziś mają prosić Boga, prosić Jezusa o to, żeby przejrzeli?
To jest sprawa nadprzyrodzona, sprawa mocy Bożej, sprawa cudu. Bo jeśli święci mogli przywracać wzrok, no to tym bardziej może uczynić to Bóg bezpośrednio sam na kornoprośbę modlącego się. Takie cuda mogą się dziać i faktycznie się dzieją. Bo na przykład Henri Lasser napisał książkę Niepokalany z Lourdes i pojechał do Lourdes, przywiózł sobie wodę z Lourdes i dwukrotnie już prawie nic nie widział. Przecierał sobie oczy i za drugim przeczyszczeniem oczu tą wodą doskonale przejrzał. I takim wotum dziękczynnym, podziękowaniem za to przejrzenie jest ta książka Niepokalana z Lourdes.
W Ewangelii świętego Jana uzdrowienie niewidomego polega na tym, że Jezus nakłada błoto na oczy niewidomego.
Tutaj wspomniany Jana w rozdziale 9, człowiek usilnie prosi o uzdrowienie ze ślepoty. Pan Jezus robi błoto ze śliny. Ślina w czasach ewangelicznych miała według ogólnego przekonania właściwości lecznicze. I Pan Jezus posłał niewidomego do sadzawki Siloe. Ta nazwa pochodzi z hebrajskiego Siloach, posłany, czyli ta sadzawka symbolizowała Mesjasza, który był posłany przez Ojca, także jako ten, który miał zaznaczyć swoją godność i posłannictwo mesjańskie przez uzdrowienia. W tym poleceniu przeczyj sobie oczy w sadzawce Siloe, to może być jakiś znak współdziałania człowieka w pewnych fazach, gdzie jeszcze jest możliwość zachowania wzroku, współdziałania ze światem medycznym. To jest moje takie robocze przypuszczenie. Prawdopodobnie, że ono jest poprawne.
Czy można powiedzieć o cudzie przez medycynę?
To byłyby dwie różne dziedziny. Dziedzina cudu, która jest w sferze nadprzyrodzonej ingerencji Bożej, a medycyna jest swoistym światem, gdzie lekarze umieją rozeznawać choroby oczu, leczyć je i zapobiegać ślepocie. I w tym spojrzeniu okulistyka ma w społeczeństwie, w ogóle w społeczności światowej do spełnienia wielkie zadania. Ale znowuż pacjent chory musi, tak ci przychodzi do Jezusa, powinien przychodzić zawczasu na badanie oczu i poddawać się tym całym, nieraz skomplikowanym procesom leczenia czy operacji.
Czyli namawiamy tutaj wszystkich do tego, żeby poszli do sadzawki Siloe, tak bardzo konkretnie, czyli do miejsca, gdzie mogą faktycznie przemyć te oczy i przejrzeć.
Tak, to co nadmieniłem, że według mojej roboczej hipotezy, to powiedzenie Jezusa zapisane u Jana, idź przemyć sobie oczy, jest taką zachętą jakby odesłania do lekarza.
A jak lekarze nie pomogą?
Wtedy pozostaje znów jedno, powiedzieć trudne, wielkie amen. Tak jest, Panie Boże, podaję się Twojej woli. To jest bardzo trudne.
Często osoby niewidome, niedowidzące stawiają takie pytanie, dlaczego mnie to spotkało?
I tu jest właśnie też i problem, bo dawniej niesłusznie uważano utratę wzroku za grzech. To jest wielkie nieporozumienie. I na samym początku tego opisu janowego, w 9 rozdziale, pada to pytanie uczniów. Panie, kto zgrzeszył? Czy ten niewidomy, ślepy, tyflos, czy jego rodzice? I Pan Jezus z mocą stwierdza, że ani on, ani jego rodzice, tylko na tym przypadku konkretnym miała się objawić moc Boża. Na pewno, że każda choroba, a może najwięcej rak, ale także i ślepota, która w znacznej mierze niewidomy ogranicza, może takie pytanie rodzić. No, ja jako biblista miałbym odpowiedź biblijną. Jak Piotr pyta Pana Jezusa o jego misję, to Jezus odpowiada, co ja czynię, ty nie rozumiesz teraz, ale później zrozumiesz. Co my możemy rozeznać, zgłębić z wielkich tajemnic Bożych? Więc to jest problem psychologiczny, ale i problem głęboko religijny. W mojej skromnej ocenie niewidzący to są często ludzie bardzo samodzielni, którzy mają wyostrzony słuch. Sam spotkałem kiedyś, starałem się o wydanie Pisma Świętego za pomocą alfabetu Braille'a. I spotkałem dyrektora, dopiero gdy wszedł do gabinetu, zauważyłem, że jest człowiek niewidomy, ale jego twarz wprost jaśniała. Była od niego ogromna inteligencja i oddanie tej służbie typograficznej, żeby otworzyć świat dla ludzi, którzy nie widzą, poprzez napisanie książek tym alfabetem.
W Kościele dość często traktuje się osoby niewidome, no, powiedziałbym, trochę przedmiotowo. Te osoby są pewnym przykładem, takim drogowskazem dla wielu ludzi. Na przykład ja czasami się bronię przed czymś takim. Kiedy w kościele słyszę pieśń, w której się śpiewa: ociemniałem, podaj rękę, nie wytrwałem, skracaj mękę. Również w hymnie do Ducha Świętego się mówi o takim metaforycznym, jak ślepemu przywrócić wzrok. Czy tak nie jest, że osoby takie mogą się czuć traktowane jako pewien przykład, ale może niekoniecznie tak by chciał być traktowany?
Każdy chory, a może najwięcej niewidomy, powinien być traktowany podmiotowo, indywidualnie i z wielkim szacunkiem. Z tym, że trzeba mieć na uwadze jedno, że i w modlitwach, i w pieśniach często jest mowa o stanie ślepoty duchowej. I w tych modlitwach czy pieśniach często lud wierzący modli się o to duchowe przejrzenie dla jednostek czy dla całych większych wspólnot. To jest to zaciemnienie duchowe, ślepota duchowa, którą zarzuca Jezus faryzeuszom, saduceuszom, a i dzisiaj to jest także bardzo aktualne i łączy się z problemem dochodzenia do obiektywizmu, do prawdy.
Czy osoby niewidome w teologii, w Biblii mają szczególne znaczenie?
No tego bym nie powiedział, że mają szczególne znaczenie. Jedno jasno wynika z wielu przypadków opisanych w Ewangeliach, że Pan Jezus rozumie dramat człowieka niewidomego i z pewną, bym powiedział, satysfakcją, nawet radością, przywraca im wzrok. Tu mi się przypomina to uzdrowienie opisane u Marka w 8 rozdziale, gdzie jest człowiek niewidomy, proszą Jezusa, żeby go uzdrowił, żeby nałożył ręce na niego. Pan Jezus nakłada na niego ręce i pyta, czy widzisz. I najpierw odpowiada, że widzę ludzi, jakby cienie drzew. A za drugim nałożeniem rąk powiedział, teraz widzę dokładnie. To może być też tutaj pewien sygnał dla medycyny, która musi, raczej nie musi, ale jest powołana do leczenia niekiedy w fazach ludzi, którzy nie widzą, albo zapobiegania ślepocie. Bo dopóki człowiek się nie zgodzi sam na siebie i nie zaaprobuje tego, co jest, a trudne, to nie odbije się od dna, nie będzie wielki. Tak? Bo przez to cierpienie każdy inny, może więcej niewidomy, może osiągać wielką duchową jasność.
Ksiądz profesor Jan Kanty-Pytel, biblista, dziękuję bardzo za spotkanie.
Ja również dziękuję, jestem wdzięczny i dziękuję panu redaktorowi za wybór tematu i za możliwość podzielenia się swoimi uwagami.